Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, daj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Wojciechu. Pani, wędrujemy dalej w tych naszych rekolekcjach. Dzisiaj znowu chciałbym, aby podstawą do tej konferencji stały się dwa teksty. Dzisiejsza Ewangelia z dnia o pytaniu Piotra i o przypowieści o nielitościwym dłużniku, a także tekst naszego papieża Franciszka, inny niż wczoraj. Ale Franciszek, w którym będziemy szukać też pewnych mądrości. Chciałbym zacząć od tego, że ta dzisiejsza Ewangelia, ten tekst, który dzisiaj staje się podstawą tej konferencji, wyjęty jest z 18 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. I myślę, że warto podkreślić to, że ten cały 18 rozdział Mateuszowej Ewangelii to jest tak zwana wielka mowa Pana Jezusa o Kościele. Mowa eklezjalna, tak ją nazywają bibliści. W ogóle w Ewangelii Mateusza znajduje się takich 5 wielkich mów, które stanowią trzon tej Ewangelii. Jest to wielkie odwołanie do pięcioksięgu mojżeszowego. Właśnie dlatego dzięki temu Jezusa nazywa się nowym Mojżeszem. Mateusz pisał do chrześcijan pochodzenia żydowskiego i żeby im ułatwić ten odbiór Ewangelii o Jezusie Chrystusie, o Mesjaszu, tak zredagował słowo Ewangelię, że jakby umieścił w treści Ewangelii 5 znaczących właśnie wielkich mów. I tak jak Żydzi przypisują Mojżeszowi autorstwo pięcioksięgu, właśnie tak samo w tej Ewangelii wybijają się te niezwykłe treści w postaci 5 wielkich mów. Pierwsza to jest właśnie kazanie na górze. To jest 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Druga wielka mowa to jest Mateusz 10, 10 rozdział. To jest wielka mowa misyjna. Jezus mówi, wysyła uczniów i mówi, jak to działanie misyjne ma się odbywać. Kolejna, ta środkowa, taka wybijająca się wielka mowa, to mowa o Królestwie Bożym w przypowieściach. Temat najważniejszy w Biblii. Królestwo Boże. Ale Jezus mówi za pomocą przypowieści. Mateusz grupuje w jednym miejscu te wszystkie znaczące przypowieści. 18 rozdział to jest właśnie wielka mowa o Kościele, o wzajemnych relacjach we wspólnocie uczniów Chrystusa. I ostatnia mowa eklezjalna, to jest 24, 25 rozdział razem. Mowa eschatologiczna, czyli o powtórnym przyjściu Chrystusa i o sądzie Bożym. Bardzo, bardzo zachęcam do sięgania do tych wielkich mów Pana Jezusa. To są znaczące teksty, w których znajdziemy bardzo, bardzo ważne treści potrzebne do naszego chrześcijańskiego życia. Dzisiaj właśnie w Wielkim Poście czytamy o przebaczeniu, o miłosierdziu i tym chciałbym dzisiaj się zająć i tu trochę podrążyć ten temat. Temat Bożego miłosierdzia i temat przebaczenia. To wszystko, co dzisiaj czytamy w Ewangelii, zaczyna się od pytania Piotra, słynnego pytania Piotra, który pyta: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, jeśli wobec mnie on zawini? Więc pytanie, to co Jezus potem mówi, odnosi się do tego pytania. Uczniowie poruszają temat przebaczenia właśnie wobec swojego bliźniego. Jezus uruchamia tutaj niezwykłą naukę o Bożym miłosierdziu i o potrzebie przebaczenia. I tak to należy czytać. Nie da się mówić o przebaczeniu do brata, do bliźniego, bez odniesienia do przebaczenia, które otrzymaliśmy od Boga. Nie da się chyba do końca przebaczyć. To jest sztuka zbyt trudna w naszym życiu bez odniesienia do tego, co Bóg zrobił dla nas przez Chrystusa. I ja uważam, że jeśli człowiek chce naprawdę autentycznie przebaczyć, musi pobiec do tego, co Bóg zrobił dla niego w Chrystusie. To jest najlepsza droga ku prawdziwemu, autentycznemu przebaczeniu. Ale zanim pójdziemy do tej przypowieści, do tej Ewangelii dzisiejszej, Panie, sięgam do kolejnego dokumentu Franciszka sprzed już kilku lat. To jest bulla papieska, jeden z takich dokumentów, czy w tej gradacji dokumentów papieskich bulla. Dokument o takiej mniejszej randze niż na przykład encyklika, ale też bardzo ważna, wydawana, kiedy dzieje się coś ważnego w Kościele. Papież wtedy jakby informuje, daje pewne treści do całego Kościoła. Ten dokument nazywa się Misericordiae Vultus. Zawsze ten tytuł dokumentu papieskiego bierze się od pierwszego zdania tego dokumentu. I już w pierwszym zdaniu papież sygnalizuje to, o czym będzie pisał. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Można powiedzieć, Jezus jest twarzą Ojca. Papież wydał ten dokument z okazji jubileuszu, roku jubileuszowego, 11 kwietnia, Wigilię drugiej niedzieli wielkanocnej, święta Bożego Miłosierdzia, w trzecim roku swego pontyfikatu, aby obwołać rok jubileuszowy, rok Miłosierdzia Bożego. Pamiętamy, myślę, wszyscy te bramy miłosierdzia w naszych kościołach. Ten dokument to ogłaszał, można powiedzieć, ten dokument to wyjaśniał. I papież na początku tego krótkiego dokumentu pisze właśnie, że Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Przeczytam kilka zdań, kochani, bo to są zdania fascynujące, przebogate i ważne dla nas. Papież pisze, wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę, w tym słowie o miłosierdziu. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec bogaty w miłosierdzie, gdy objawił Mojżeszowi swoje imię, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. W pełni czasów, gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca. I teraz zdanie, które ja kocham bardzo. Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. Tak papież podsumowuje pierwszy punkt. Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. I kochani, jeśli my chcemy poznawać i zgłębiać Boże miłosierdzie, to najlepiej, żebyśmy poszli właśnie do słów, gestów i osoby Jezusa z Nazaretu. Jezusa Chrystusa. Pani, tak wiele dzisiaj jest błędów w tej tematyce. Dlaczego? Bo ludzie wymyślają. Bo ludzie nie idą wprost do Jezusa. Nie czytają, nie medytują, nie zgłębiają Ewangelii o Jezusie. Wymyślają czasem i dlatego błądzą także w tej tematyce. Oni, jeden z takich błędów, które wychwyciłem rok temu, który mnie zdruzgotał. Ludzie bardzo znani w tych kręgach chrześcijańskich w Polsce, bardzo, bym powiedział, odpowiedzialni za pewne, czy obarczeni odpowiedzialnością za pewne ogromne dzieła, w pewnym momencie zaczynają wypowiadać takie słowa. że zamyka się brama miłosierdzia Bożego. Może gdzieś was to dotknęło, że zamyka się brama Bożego miłosierdzia. Kochani, to jest błąd. To jest sformułowanie, które jest sprzeczne z objawieniem Boga, z tym zawartym w Piśmie Świętym. Sprzeczne sformułowanie. I ludzie, którzy docierają do kilkudziesięciu czy setek tysięcy ludzi w Polsce, mieszają im w głowach. Ja to usłyszałem, kiedy oni to głosili z wielkim przekonaniem. I kochani, widziałem to ich wystąpienie, jakby te ich orędzie o tych zamykających się bramach Bożego miłosierdzia niedługo przed świętami wielkanocnymi. I to potem tuż po świętach wielkanocnych obchodzimy w Kościele Święto Miłosierdzia Bożego i Kościół w tej modlitwie na początku mszy świętej w kolekcie mówi tak, to jest początek kolekty. Boże zawsze miłosierny. Patrzmy, jaka sprzeczność. Kościół, który opiera wszystko, co głosi na objawieniu w pierwszej kolejności. Kościół mówi, Boże zawsze miłosierny, a ludzie mówią, zamyka się brama miłosierdzia. Ja wtedy miałem takie emocje, bo my potrafimy właśnie, dostając takie dwa komunikaty, po prostu mieć takie zamieszanie w głowie i w sercu, które potem bardzo długo się wyjaśnia. Kochani, ja bym chciał, żebyśmy zawsze szli do objawienia Bożego, który jest czystym źródłem, najważniejszym, pierwszym źródłem naszej wiary. Objawienie Boże, czyli Słowo Boga w Piśmie Świętym. W drugiej kolejności magisterium Kościoła, wypowiedzi Kościoła, świętych, jakichś też autorytetów, które na przykład obecnie gdzieś żyją. Ale zawsze, jeśli kogoś słuchamy, sprawdzamy, czy to się zgadza właśnie z objawieniem Bożym. Nie? Bo inaczej można bardzo pobłądzić. I właśnie zobaczmy, papież, kiedy zaczyna mówić o miłosierdziu Bożym, kiedy ogłasza rok miłosierdzia, mówi, idziemy do Jezusa Chrystusa, idziemy tutaj w tym pierwszym punkcie kilka razy już papież zacytował Nowy Testament i Stary Testament. List do Efezjan świętego Pawła, Księgę Wyjścia, list do Galatów, Ewangelię według świętego Jana. Wszystkie dokumenty papieskie są przesycone Słowem Bożym. Papież buduje swoją naukę na Ewangelii, na Słowie Bożym. I moi drodzy, potem papież mówi, potrzebujemy nieustannie kontemplować te tajemnice miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wezwani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, abyśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. To są słowa papieża, który mówi, wracamy do miłosierdzia. Bez tego tracimy to, co najważniejsze, tracimy pewne odniesienie, tracimy swoją tożsamość też. W tym dokumencie papież potem rozwija oczywiście całą ideę tego roku jubileuszowego, opowiada o tym, aby w pewnym momencie też mówić właśnie o tej dzisiejszej Ewangelii, którą dzisiaj czytamy w ten wtorek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Chciałem wam też właśnie do tego dokumentu wrócić, trochę opowiedzieć to za chwilę. Do tego jeszcze wrócimy. Chciałbym teraz pobiec do tej Ewangelii i popatrzeć, co Jezus mówi na temat przebaczenia i jak On mówi o miłosierdziu Ojca. Piotr się pyta, ile razy mam przebaczyć, gdy brat wobec mnie zawini? Czy aż 7 razy? Ile razy mam taką sytuację, kiedy brat wobec mnie, wobec ciebie zawini? To są sytuacje, z którymi borykamy się w naszym życiu wielokrotnie. Ktoś zawinił wobec mnie. Ale moje powołanie chrześcijańskie mówi, wybacz. Nie trzymaj urazy. Nie gniewaj się. Przebacz. I Piotr pyta, ile razy? Jezu, czy aż 7 razy? Piotr chciał być wspaniałomyślny. W czasach Jezusa to jest opisane w prawie, to jest komentowane potem przez rabinów. Można było przebaczyć maksymalnie 3 lub właśnie wspaniałomyślnie 4 razy. Piotr, kiedy pyta, czy aż 7, naprawdę chciał to przekroczyć i to solidnie. Czy aż 7 razy? Chciał wybiec przed szereg. Chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Natomiast Jezus mówi, nie twierdzę, że 7, lecz aż 77 razy. Dziś przeczytałem, że to jest takie polskie tłumaczenie i uproszczenie, żeby nam się lepiej czytało i zapamiętywało. Natomiast w oryginale jest napisane, nie twierdzę, że 7, lecz aż 70-krotność 7. Kiedy sobie to pomnożymy, to już jest potężna liczba oznaczająca zawsze. To ma się stać naszą naturą, naszą mentalnością. Ale pytanie, jak to robić? Przecież przebaczenie to jest tak trudna sztuka. Kiedy nam ktoś zrobi krzywdę, kiedy ktoś nam zada ból. Ani moim zdaniem trzeba zawsze biec do Słowa Bożego i zawsze biec do Jezusa. Tylko z Jezusem ja przebaczę naprawdę autentycznie. Moim zdaniem trzeba biec do Jezusa i próbować zjednoczyć się z Nim, kontemplować Jego umieranie, kiedy Jezus rozciągnięty na krzyżu, niewinny człowiek, Syn Boży, przybity do krzyża, patrzy na tych, którzy właśnie Mu to zrobili, czyli Go osądzili, i którzy Go rękami bezbożnych przybili do krzyża i Jezus patrzy im prosto w oczy i mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeden, myślę, z takich warunków autentycznego przebaczenia. Iść do Jezusa i prosić Go, Jezu, tylko z Tobą potrafię zrobić tak, jak Ty. Tylko z Tobą daj mi łaskę, jaką Ty miałeś na krzyżu. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Po drugie, myślę, biegniemy do tej Ewangelii. Bo Jezus, aby wyjaśnić uczniom, na czym polega prawdziwe przebaczenie, zaczyna im opowiadać przypowieść. Słynną przypowieść o nielitościwym dłużniku. I znowu, trzeba trochę postudiować tę Ewangelię, żeby wydobyć z niej prawdziwy, głęboki sens. Mój pierwszy ukochany proboszcz, ksiądz Adam, myślę, że taki bardzo wybitny biblista, chociaż nie ma tytułów naukowych, ale jest to niezwykły znawca Biblii, obecnie proboszcz w Musinie. Kiedyś mi powiedział takie zdanie, które długo rozgryzałem. On powiedział, żadna medytacja nie zastąpi studium biblijnego. Żadna medytacja nie zastąpi studium. Kochani, dzisiaj mamy taką dostępność do Biblii, jak jeszcze nigdy w historii. Do przepięknych wydań z niezwykłym komentarzem, do rekolekcji biblijnych, do konferencji biblijnych, do komentarzy. Dzisiaj tego jest pełno. Do lektury o tematyce biblijnej, jak jeszcze nigdy przed nami. Ludzie w poprzednich pokoleniach, a co dopiero w zamierzchłych czasach, mogli tylko pomarzyć o tym, żeby móc studiować Biblię. To jest dla wszystkich. Żadna medytacja, czyli że ja sobie wezmę tekst, go przeczytam i troszeczkę się jakby nim pomodlę. To jest medytacja. To nigdy nie zastąpi studium biblijnego, czyli wchodzenia głęboko w ten tekst, aby odnaleźć tam pewne prawidła, pewien sens, który zawierał w tym tekście autor biblijny. Dopiero wtedy, jak pójdziemy ze studium biblijnym na modlitwę, to stanie się czymś naprawdę głębokim i tam odkryjemy prawdziwe Słowo Boga. Moi drodzy, biskup Grzegorz Ryś powiedział kiedyś też o tym, jaki my błąd popełniamy jako księża tutaj z ambony. Czasem księża podnoszą po przeczytaniu Ewangelii, podnoszą ewangeliarz lub lekcjonarz i mówią: oto słowo Pańskie, oto słowo Boże. On mówi: to jeszcze nie jest słowo Boże. To jest Pismo Święte, to jest tekst biblijny. Słowo Boże jest czymś żywym, czymś, co pojawia się w tobie, gdy zaczynasz modlić się tym tekstem. Wtedy we wnętrzu człowieka objawia się Słowo Boga. Na tym poziomie to jest tylko tekst Pisma Świętego. To jest jakaś litera. Słowo Boże objawia się, gdy wchodzimy ze Słowem w relacje, gdy szukamy tam właśnie Bożej mądrości. I spróbujmy dzisiaj to zrobić. Królestwo Niebieskie, czyli ta Boża rzeczywistość, jak mówi Jezus, podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ani ta opowieść jest, to trzeba od razu sobie powiedzieć, ta przypowieść jest o Bogu, to Bóg jest tym królem, i o człowieku, i o ludziach. Bóg, na zasada działania w życiu Boga, wszyscy staniemy przed Bogiem kiedyś. Można powiedzieć, w cudzysłowie, zostaniemy rozliczeni. Ale właśnie przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Kiedy zaczniemy studiować właśnie ten tekst, odkryjemy przepiękna dzisiaj wartość z tyłu, słownik pojęć biblijnych. Znajdziemy tam słowo talent i znajdziemy w takim razie mnożenie, to proste mnożenie 10 tysięcy talentów, to wyjdzie nam kwota, wyjdzie nam ilość złota lub srebra w czasach Jezusa. To było około 300 ton złota lub srebra. 10 tysięcy talentów to jest około 300 ton. Czyli mamy człowieka, który staje przed królem z takim długiem. Był dłużnikiem na kwotę czy na ilość 300 ton złota lub srebra. Niewyobrażalna ilość. Jezus specjalnie stosuje hiperbolę, żeby pokazać coś ważnego. 300 ton. Ponieważ nie miał z czego oddać, Pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał: okaż mi cierpliwość, ja wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad sługą, uwolnił go i dług mu darował. Jezus w tej pierwszej części mówi o człowieku, który ma dług przed Bogiem, niewyobrażalny dług, ale na jego prośbę, na prośbę człowieka, Bóg ulitował się, Bóg się lituje nad tym sługą, uwalnia go i dług mu daruje. Ani w pierwszym rzędzie ta przypowieść mówi o przebaczeniu, które Bóg ma wobec względem człowieka. Ta pierwsza część mówi o miłosierdziu Boga. Wiecie rozmiary tego Bożego miłosierdzia? Czy ja potrafię zdumieć się rozmiarami Bożego miłosierdzia? Miłosierdzie Boże jest niewyobrażalne. Miłosierdzie Boże jest przekraczające naszą wyobraźnię. I to się dzieje na prośbę. Okaż mi cierpliwość. Boże, okaż mi cierpliwość. Kochani, my nie potrafimy odkupić samych siebie. To jest niemożliwe. Właśnie to nam pokazuje objawienie. Człowieku, nie jesteś w stanie zasłużyć sobie swoim wysiłkiem na Boże miłosierdzie. Ty możesz poprosić jedynie o darowanie długu. I właśnie ta Jezusowa przypowieść nam pokazuje nam, jakie są rozmiary Bożego miłosierdzia. Ani my często, ja się spotykałem też wiele razy z takim mówieniem ludzi. Ja mówię: człowieku, idź do spowiedzi, wyznaj te grzechy, pojednaj się z Bogiem. I człowiek jakoś z jakimś dziwnym nastawieniem mówi: nie, księże, ja muszę sobie zapracować Boże miłosierdzie. Nie można zapracować na Boże miłosierdzie. Boże miłosierdzie się dostaje. To jest dar, darmo dany od Boga w Chrystusie. My nawet mówimy, moi drodzy, zobaczmy, my mówimy, Chrystus nas odkupił na krzyżu. My tej nomenklatury używamy od małego. On nas odkupił. Jaki był dług? Właśnie taki. Jaka jest cena za grzechy? Niewyobrażalna. Ceną jest życie Syna Bożego. I nie da się tego samemu zrobić. Jezus najpierw pokazuje, jakie są rozmiary Bożego miłosierdzia, aby potem dopiero mówić, że my też mamy być miłosiernymi względem bliźnich. My mamy przebaczać, bo najpierw nam przebaczono. To nam pokazuje Jezus w tej wielkiej mowie o Kościele, o wzajemnych relacjach pomiędzy uczniami. To nam Jezus pokazuje. Kochani, papież mówi w pierwszym punkcie, Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami, całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. Idziemy dalej w tej przypowieści, już zachwyceni Bożym miłosierdziem, mam nadzieję, by się tym zachwycić, że Bóg wszystko potrafi darować. Ludzie czasem mówią też, takiego grzechu to Bóg chyba nie odpuści. Niestety czasem mamy z tym problem. Dlaczego? Bo znowu nie odkryliśmy prawdziwego obrazu Boga, który jest tutaj, właśnie w Jezusie, który jest w Biblii. Żyjemy jakąś karykaturą Boga, którego to miłosierdzie, nie wiem, jest warunkowe, jest częściowe. To nieprawda. Objawienie Boże mówi nam o Bogu, który kocha w sposób uprzedzający i bezwarunkowy. To jest nasz Bóg, w którego wierzymy, za którym idziemy. Ale ten Bóg mówi też, przebaczaj, ty przebaczaj. Ty się ćwicz w przebaczaniu. Dlaczego? Zobaczmy, idziemy dalej. Gdy ów sługa, któremu właśnie darowano ten niewyobrażalny dług, ów sługa wyszedł, spotkał innego, sługę swego pana, który był mu winien 100 denarów. Tamten 10 tysięcy talentów, a ten 100 denarów. Denar to jest zapłata za dzień pracy, to jest dniówka. 100 denarów, czyli wartość 100 dni pracy. W stosunku do 300 ton złota, to jest nic. To jest jakiś szczypta. Ale tamten był mu winien 100 denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił, oddaj wszystko, coś winien. On upadł na ziemię i prosił, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Zobaczmy, on się posługuje tym samym zdaniem, który ten wypowiedział jeszcze niedawno do swojego pana, który mu darował. Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan wezwał go i powiedział, jesteś złym człowiekiem, darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą? I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu. Ani ta przypowieść nam pokazuje, że człowiek, który otrzymał całe przebaczenie, niewyobrażalny dług, został zmazany, nie potrafi darować swojemu bliźniemu czegoś tak małego w stosunku do tego, co mu właśnie darowano. Nie potrafi, jest zatwardziały. Ani ta przypowieść jest o nas. Jest do nas. Kiedy właśnie jesteśmy przed przebaczeniem. Mierzymy się z tym tematem. Najpierw zobaczmy, ile nam darowano. Ile Bóg nam darował. Jezus mówi to oczywiście za pomocą przypowieści. Ale myślę, że ona jest czytelna, że jest dobitna. Jezus to wszystko podsumowuje takim zdaniem. Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie. Jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu. podobnie postąpi z wami mój Ojciec. W tej Biblii Paulistów jest taki komentarz, przypowieść o nielitościwym dłużniku jest nawiązaniem do podanej w modlitwie pańskiej prośby, która w dosłownym tłumaczeniu brzmi. To jest odwołanie do pierwszej wielkiej mowy Pana Jezusa, czyli kazania na górze. My jesteśmy w trzeciej wielkiej mowie. Wracamy do kazania na górze. O tym mówiłem troszkę wczoraj. Jezus tam uczy swoich uczniów modlitwy Ojcze Nasz. I ta modlitwa zawiera ten werset, który my wypowiadamy w takiej formie: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. W oryginale ona brzmi: i daruj nam nasze długi, jak i my darowaliśmy naszym dłużnikom. Sam środek kazania na górze. Kochani, kiedy my się modlimy modlitwą Ojcze Nasz, to tam jest właśnie ukryty ten warunek. Odpuść nam nasze winy, Boże, Ojcze Nasz, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja kiedy zrozumiałem, o co chodzi w tym wersecie, ja się naprawdę zacząłem mocno zastanawiać, czy ja żyję tak naprawdę tym fragmentem Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i ja odpuściłem moim winowajcom. Czy zobaczmy, Boże, odpuść mi moje winy, tak samo jak ja odpuściłem. Jeśli ja nie odpuściłem, to ja zamykam siebie na Boże miłosierdzie. Można by powiedzieć. Zobaczmy, jakie to jest poważne, co zawiera modlitwa Ojcze Nasz. Dlatego o czym tak dużo mówi papież Franciszek? O miłosierdziu Boga, ale mówi o tym, że my jesteśmy też wezwani do bycia miłosiernymi. Żebyśmy się ćwiczyli w tej cnocie. Żebyśmy biegli do Jezusa, do Jego Ewangelii i ćwiczyli w naszym życiu właśnie tę wielką, trudną sztukę, ale sztukę, która potem wprowadza w ten świat miłosierdzie. My będziemy kanałami Bożego miłosierdzia. To my będziemy właśnie tą solą ziemi. Kochani, jak dzisiaj brakuje miłosierdzia. Ja mam wrażenie, kiedy otwieram, nie wiem, wiadomości, otwieram internet, że naprawdę ludzie żyją pozamykani na przebaczenie, na dialog. Żyjemy pod tym względem w okropnych czasach. Tak samo jest też w Kościele. Różne frakcje, które się niemiłosiernie ścierają. Bo my mamy rację. Bo mamy taki argument. Niemiłosiernie się ścieramy, czasem walczymy, a przez to jesteśmy antyświadectwem dla świata, który na nas patrzy. My mamy być solą ziemi. Umieć rozmawiać, umieć przebaczyć. To wszystko oprzeć na doświadczeniu miłosierdzia, które otrzymuje od Ojca. Myślę, że jeśli my nie doświadczymy w swoim życiu autentycznego miłosierdzia, które płynie od Boga, nie będziemy umieli przebaczyć bliźniemu. Dlatego, moi drodzy, jeśli mamy problem z przebaczeniem, biegniemy na modlitwę. Mówimy: Boże, ja chcę doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia. Inaczej nigdy nie osiągniemy tutaj doskonałości właśnie w zakresie właśnie tej rzeczywistości. Papież pisze jeszcze kilka zdań, kochani, właśnie z tego dokumentu. Główną belką, na której wspiera się życie Kościoła, jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych. Nic też z jego głoszenia i z jego świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Kościół żyje niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia. Znowu nadszedł czas dla Kościoła, aby przyjąć na siebie radosne głoszenie przebaczenia. To jest czas powrotu do tego, co istotne, aby wziąć na siebie słabości i trudności naszych braci. Przebaczenie to siła, która przywraca do nowego życia i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją. I tutaj w tym momencie papież Franciszek zaczyna cytować Jana Pawła i jego słynny dokument Dives in Misericordia, czyli też słynna encyklika Jana Pawła II o miłosierdziu. Papież Franciszek tu niczego nie wymyśla. Papież tylko odkrywa to, co jest fundamentalne w życiu, właśnie w osobie, w gestach i w życiu Jezusa z Nazaretu. Nie możemy zapomnieć, pisze Franciszek, o wielkim nauczaniu, które święty Jan Paweł II ofiarował w swojej drugiej encyklice Dives in Misericordia, które w ówczesnej epoce przyszło tak niespodziewanie i zaskoczyło wielu tematem, jaki poruszało. W szczególności chciałbym przywołać dwa aspekty tego nauczania. Przede wszystkim święty papież podkreślał zapomnienie tematu miłosierdzia w kulturze naszych dni. I tu cytuję Jana Pawła. Umysłowość współczesna może bardziej niż człowiek przeszłości zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie miłosierdzie jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki, techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się Panem i uczynił ziemię, sobie ziemię poddaną. Owo panowanie nad ziemią, rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby nie pozostawiało miejsca dla miłosierdzia. I dlatego też wielu ludzi i wiele środowisk, kierując się żywym zmysłem wiary, zwraca się niejako spontanicznie do miłosierdzia Bożego w dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata. Cytat Jana Pawła u Franciszka. I dalej kontynuuje Franciszek. Co więcej, święty Jan Paweł II tak motywował pilną potrzebę głoszenia i świadczenia o miłosierdziu w świecie współczesnym. I kolejny cytat. Ono jest podyktowane miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co w odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagrożone wielkim niebezpieczeństwem. Ta sama tajemnica Chrystusa każe równocześnie głosić miłosierdzie jako miłosierną miłość Boga objawioną w tajemnicy Chrystusa. I każe też do tego miłosierdzia odwoływać się, wzywać go na naszym trudnym i przełomowym etapie dziejów Kościoła i świata. To jest zamknięty ten cytat i komentarz jeszcze Franciszka. To nauczanie świętego Jana Pawła II jest dziś jeszcze bardziej aktualne i zasługuje na to, aby je ponownie podjąć w tym roku świętym. Przyjmijmy na nowo jego słowa. I znowu cytat. Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie. Najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela i kiedy ludzi przybliża do zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem. Kościół niesie ten depozyt miłosierdzia i go rozdaje, jest szafarzem. Tak głosił Jan Paweł II w drugiej swojej encyklice. Uznał to, że tak ważny temat na przełomie lat 80. i 90., że pisze encyklikę o miłosierdziu. Tak? Niektórzy mówią dzisiaj, papież Franciszek tylko tym miłosierdziu, można się wycierać niedługo tym miłosierdziem. Kochani, to jest, jak mówi Jan Paweł II, najwspanialszy przymiot naszego Zbawiciela, miłosierdzie. Franciszek, temat miłosierdzia wymaga, by go ponownie przedstawić z nowym entuzjazmem i z odnowioną działalnością duszpasterską. Jest to kluczowe dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego ogłoszenia, aby żył on i świadczył w pierwszej osobie o miłosierdziu. Język Kościoła i jego gesty powinny przekazywać miłosierdzie tak, aby wejść w głębie serc ludzi i sprowokować ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca. Ani dzisiaj tego brakuje w Kościele. U hierarchów, duszpasterzy, u ludzi, w naszych rodzinach. My często jesteśmy zamknięci, pozamykani. Niech On pierwszy rękę wyciągnie. Dlaczego ja mam znowu przeprosić, przebaczyć?
Dlaczego?
Bo Jezus pierwszy rękę wyciągnął. Bo Bóg wyciągnął rękę do grzesznego człowieka. Bezinteresownie, uprzedzająco. I każdy, kto idzie za Chrystusem, ma się uczyć tej sztuki miłosierdzia i przebaczania. Co robi papież w tych dniach? Jedzie do naprawdę poturbowanego kościoła, prześladowanego kościoła. Po co? Żeby być znakiem. Znakiem wsparcia, właśnie żeby głosić miłosierdzie. Modli się z nimi. Daje znak tym wszystkim, którzy tam stworzyli tę atmosferę. Ale to jest też coś, co papież nieustannie robi. Mówi o czułości Boga, ale on mówi ciągle, my mamy być też czuli. Nie potępiać tych ludzi, którzy myślą jak inaczej niż my. Nie niszczyć, tylko modlić się o miłosierdzie. Czasem nawet stanąć w postawie ekspiacji, czyli wynagrodzenia, Boże, wziąć do ręki tę koronkę. Kochani, my w Kościele nie robimy nic innego, jak powołujemy się na Boże miłosierdzie. Naprawdę. My, kiedy przychodzimy na Eucharystię, nie robimy nic innego, jak powołujemy się na miłosierdzie Boga i z Niego czerpiemy. Jeśli nam się wydaje, że my coś robimy dla Pana Boga, to jesteśmy w wielkim błędzie. To, że my tu jesteśmy, to jest łaska. Że dostaliśmy łaskę wiary i że mogliśmy w sposób fizyczny tu przybyć. To Jezus daje nam Eucharystię, to Jezus ją sprawuje w osobie kapłana i to Jezus nas wprowadza w komunię z sobą. Moi drodzy, co dla mnie zawsze najbardziej wyrazistą taką modlitwą, która to pokazuje, jest ta modlitwa, kiedy my chowamy Najświętszy Sakrament. Mówimy, módlmy się, Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. My cały czas sprawujemy, można powiedzieć, miłosierdzie Boga w Chrystusie w Eucharystii i z Niego czerpiemy. I to, co Jezus dał przez Faustynę światu, co wydobył i ukazał światu Jan Paweł II w postaci właśnie święta miłosierdzia, jej beatyfikacji, to ta treść koronki jest zdumiewająca. Kochani, czy kiedyś analizowaliśmy sobie treść koronki do Bożego miłosierdzia? To jest też nic innego, jak nieustanne wołanie o miłosierdzie, powoływanie się na miłosierdzie. Tylko tyle. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. My wołamy tylko, Boże, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Ja nie mam nic innego. Mam tylko ofiarę Chrystusa, czyli miłosierdzie już w czynie. Ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokaż miłosierdzie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Dla Jego bolesnej męki, czyli ze względu na Jego mękę. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. W Kościele robimy tylko to i aż to. I z tego czerpiemy. I to nas ożywia. Przepiękna dzisiaj była ta modlitwa. Bardzo też zachęcam, żeby sobie wracać często do tych modlitw, które są podczas mszy świętej. Kochani, na końcu, po przyjęciu komunii świętej, Panie nasz Boże, niech udział w świętej ofierze wleje w nas nowe życie, niech nas uwolni od winy i zapewni nam obronę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mówimy wszyscy wtedy. Kochani, my w Kościele, dlatego ja tak kocham chrześcijaństwo i już nie znam innej drogi, bo jestem w rękach miłosiernego Boga, doświadczam Jego miłosierdzia i o tym miłosierdziu chcę mówić temu światu, ale chcę uczyć się okazywać też miłosierdzie. Żeby jak najwięcej ludzi doświadczało miłosierdzia. Jak najwięcej ludzi odkrywało Boga, Jego właśnie to niezwykłe oblicze. Chciałem wam dzisiaj właśnie o tym trochę opowiedzieć i przypomnieć po prostu te treści. Myślę, że nieustannie musimy wracać, bo to jest fundament naszej wiary. Zostaliśmy odkupieni uprzedzającą i bezinteresowną miłością. Ta tajemnica ciągle trwa, czyli zawsze możemy przyjść do tych otwartych ramion Ojca, który czeka na Syna marnotrawnego. To my. Zawsze On czeka. Kochani, i z tym orędziem my mamy wyjść do świata. Tego pragnie Pan Jezus. Myślę, że właśnie takim prorokiem miłosierdzia jest Franciszek. Spróbujmy i my być takimi prorokami, tym wszystkim się ucieszyć i żyć Bożym miłosierdziem. Amen. Pomódlmy się z wiarą też w tych wszystkich naszych intencjach. Przyjmijcie też Boże błogosławieństwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I mam nadzieję, że do jutra. Z Panem Bogiem.